Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
W Sejmie ruszyły prace nad rządowym projektem ustawy dotyczącym 500+ dla niepełnosprawnych.
Dodatek w wysokości 500 zł ma być przyznawany osobom, które ukończyły 18 lat i mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Dochód takich osób nie może też przekraczać 1100 zł.
Premier Mateusz Morawiecki podczas pierwszego czytania projektu zwrócił uwagę, że rząd od początku kadencji stara się wspierać potrzebujące grupy społeczne. Do takich grup, jak mówił, należą rodziny wielodzietne, seniorzy czy niepełnosprawni.
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami nie może oznaczać tylko koperty, która na miejscach parkingowych zaznacza się niebieską farbą. Niebieska farba na beton wylana nie wystarczy. Te koperty, które my przeznaczamy, ten projekt 500 zł co miesiąc dla osób z niepełnosprawnościami, tych najbardziej pokrzywdzonych przez los, to zasadnicza zmiana paradygmatu wsparcia państwa dla osób niepełnosprawnych.
Posłowie opozycji mieli wątpliwości co do kryterium uprawniającego do świadczenia. Wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz tłumaczył z kolei, że w ustawie nie ma kryterium dochodowego.
Nie ma kryterium dochodowego, natomiast świadczenie chcemy, żeby trafiło do wszystkich tych, którzy albo nie pobierają żadnych świadczeń środków publicznych, albo te świadczenia nie przekraczają kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Przypomnę, że ta najniższa renta z tytułu niezdolności do pracy jest co roku waloryzowana. 1 marca jest waloryzowana i oczywiście zakładamy, że także w następnym roku ulegnie zwiększeniu.
Po zakończeniu pierwszego czytania projekt trafił do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, która go poparła. W czwartek ma odbyć się drugie czytanie.
Ustawa ma wejść w życie 1 października tego roku. Świadczenie i koszty obsługi mają być finansowane z Funduszu Solidarnościowego. W tym roku na ten cel rząd ma przeznaczyć 580 milionów złotych, w kolejnych latach 3 miliardy złotych.
Problemy z szarą strefą zaczęliśmy szeroko zgłaszać organom państwa już na początku funkcjonowania Związku Zawodowego Celnicy.pl, zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT szef związku Sławomir Siwy.
Sławomir Siwy już wcześniej informował, że w okresie urzędowania Jacka Kapicy, byłego wiceministra finansów w rządzie PO-PSL, tu cytat, wszystkie siły i środki służby celnej kierowano na walkę z hazardem, a tymczasem inna przestępczość miała Eldorado i rozwijała się. Tak wyhodowano mafie VAT-owskie i paliwowe. Związek o tym wszystkim informował, zaznaczył świadek. Teraz potwierdził te słowa przed Sejmową Komisją Śledczą. Jak zeznał fakt, iż głośno mówił o problemie, był później wykorzystywany przeciw niemu.
Byliśmy i ja osobiście, my jako związek zawodowy, szykanowani. W postępowaniach, które się toczyły w tej sprawie, wprost stawiano mi na przykład zarzuty za informowanie o nieprawidłowościach właśnie w formacji, o możliwościach łatwiejszego przemytu, któremu chcieliśmy przeciwdziałać, które, prawda, były organizowane przez Ministerstwo Finansów. Wprost stawiano mi zarzuty, tak, w postępowaniach. Na przykład w postępowaniu o zwolnienie ze służby, które doszło do skutku w 2013 roku.
Związek wprost zarzucał urzędnikom resortu finansów brak działania wobec alarmujących sygnałów płynących z izb celnych. Świadek wskazał, że resort tworzył przepisy, które okazywały się być dziurawe i na dłuższą metę nie działały. Związek Zawodowy Celnicy.pl informował o swoich wątpliwościach wobec działań rządu, m.in. ABW. Kierowano także pisma do byłej premier Ewy Kopacz. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało spot o pustych i mało wiarygodnych obietnicach, jakie składa opozycja.
Kilka dni temu lider PO Grzegorz Schetyna obiecał, że w jego kampanii wyborczej nie będzie miejsca dla tematu legalizacji tak zwanych związków homoseksualnych.
Tymczasem w zapowiedziach programowych, jakie Schetyna przedstawił w sobotę, znalazła się deklaracja o wprowadzeniu związków partnerskich.
W spocie zatytułowanym Koalicja Pustych Obietnic widzimy też sprzeczne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego, jakie składał PSL.
Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, prezentując nagranie, wskazał, że Koalicja Obywatelska to koalicja pustych obietnic.
Wiarygodność Grzegorza Schetyny, wiarygodność Władysława Kosiniaka-Kamysza najlepiej została pokazana w tym spocie, ponieważ minęło 26 godzin od zapowiedzi Grzegorza Schetyny o tym, że nie będzie tematu związków partnerskich. Po 26 godzinach Grzegorz Schetyna mówi oczywiście wprowadzamy. Koalicja pustych obietnic. Można parafrazując Grzegorza Schetynę podsumować, że wszystko, co przez PO jest obiecane, po wyborach nie będzie zrealizowane.
Krzysztof Sobolewski przypomniał, że PiS w 90% zrealizowało zapowiedzi sprzed 4 lat. Jak wskazał, wiarygodność to hasło przewodnie partii rządzącej.
Rodzicom 10-latka z Torunia grozi ograniczenie władzy rodzicielskiej za to, że ich syn zwrócił uwagę koledze narodowości ukraińskiej wychwalającemu Stepana Banderę, przywódcę jednej z frakcji organizacji ukraińskich nacjonalistów, której zbrojne ramię UPA odpowiada za zbrodnie na Wołyniu.
Sprawa toczy się przed sądem rejonowym w Toruniu na skutek zawiadomienia złożonego w marcu przez szkołę, do której uczęszcza chłopiec.
Konflikt między uczniami rozpoczął się od uwag na temat Bandery. Po miesiącach ignorowania próśb rodziców o interwencję, szkoła bez ich wysłuchania zawiadomiła sąd o rzekomym propagowaniu przez ich syna nacjonalistycznych haseł oraz jego agresji wobec ucznia z Ukrainy.
Doktor Tymoteusz Zych z Instytutu Ordo Iuris, który reprezentuje rodziców chłopca, wskazuje, że takie zachowanie szkoły budzi duże wątpliwości.
Z tego względu, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z konfliktem pomiędzy uczniami, szczególnie jeżeli ten konflikt ma właśnie tło ideologiczne, tak jak tutaj to występuje, to należy ten konflikt w miarę możliwości rozwiązać. Natomiast z relacji, które otrzymał Instytut, wynika, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna obu uczniom, którzy byli zaangażowani w ten konflikt, nie została w adekwatny sposób udzielona. Doszło do jakichś pojedynczych jedynie konsultacji z pedagogiem szkolnym i następnie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego w przedmiocie ograniczonym władzy rodzicielskiej nad jednym z tych dzieci.
Szkoła zaprzecza, by w sprawie chodziło o Banderę. Twierdzi, że polski uczeń prowokował agresywne zachowania, naruszał nietykalność innych dzieci i stosował przemoc słowną, wyrażając jednocześnie niechęć do cudzoziemców. Instytut Ordo Iuris informuje, że stanowisko to pomija opinię wychowawcy chłopca.
W obronie 10-latka z Torunia stanęli posłowie PiS-u Anna Sobecka i Kukiz15 Piotr Liroy-Marzec, którzy wystosowali w tej sprawie pisma do kuratora i wojewody kujawsko-pomorskiego oraz ministra edukacji.
Ruszyły zapisy na modlitewne spotkanie Polska pod Krzyżem. Odbędzie się ono 14 września na Górze Świętego Krzyża w diecezji sandomierskiej.
Limit miejsc to 120 tysięcy. Jeżeli jednak chętnych będzie więcej, organizatorzy przygotują kolejne sektory. W planie wydarzenia znalazły się m.in. konferencje, świadectwa oraz możliwość skorzystania z sakramentu pokuty.
Mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz sandomierski. Następnie rozpocznie się całonocne czuwanie zwieńczone poranną Eucharystią.
Chcemy dążyć do odnowy Kościoła i naszej wiary, podkreślił jeden z organizatorów wydarzenia, Maciej Bodasiński.
Chodzi o to, żeby w tych wszystkich sprawach, które krążą po naszym kraju, które nas często frustrują, męczą, w tych wszystkich sprawach, które są tematami w nagłówkach gazet, wiadomościach, żeby te sprawy wszystkie na chwilę zatrzymać i wrócić do początku, że jeśli myślimy o jakiejkolwiek odnowie Kościoła, wiary w Polsce, o odnowie naszego społeczeństwa, to potrzebujemy do tego Jezusa Chrystusa, krzyża. Potrzebujemy to, co się stało coraz bardziej zapomnianą tradycją, czyli wiarę naszą, uczynić żywą. I to się może wydarzyć pod krzyżem Jezusa Chrystusa.
Gospodarzami miejsca i głównymi organizatorami modlitwy są misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, posługujący w sanktuarium Świętego Krzyża. Inicjatywa Polska pod Krzyżem jest kontynuacją akcji Różaniec do granic.
W Parlamencie Europejskim odbyło się spotkanie inauguracyjne grupy Friends of Sri Lanka z udziałem ambasador tego kraju przy Unii Europejskiej.
Posłowie dyskutowali na temat obecnej sytuacji politycznej na Sri Lance, między innymi w kontekście jej relacji handlowych z Unią Europejską.
Ambasadora Sri Lanki poinformowała też o postępach prac w zakresie stworzenia mechanizmu przeciwko potencjalnym działaniom terrorystycznym na Sri Lance. Podjęto również temat prześladowań chrześcijan na Sri Lance.
Tego rodzaju spotkania to dobry moment, aby sprawa obrony podstawowych praw człowieka na świecie, w tym potępienia prześladowań chrześcijan na tle religijnym, wybrzmiała w Parlamencie Europejskim bardzo konkretnie. Na pytanie byłego wiceprzewodniczącego tej instytucji, europosła Ryszarda Czarneckiego, które dotyczyło obecnego stanu prześladowań chrześcijan na Sri Lance, ambasador Grace Asirwatham potwierdziła, że mniejszość chrześcijańska liczy tam jakieś 8-10% społeczeństwa. Przyznała, że w jej kraju, pomimo tego, że konstytucja Sri Lanki mówi o ochronie praw mniejszości religijnych, pojawiają się małe grupy ekstremistów nietolerancyjnych wobec mniejszości chrześcijańskich. Przypomnieć należy, że w Światowym Indeksie Prześladowań Open Doors 2019 Sri Lanka uplasowała się na 46. miejscu.
Ważne jest wywierać stały nacisk na dyplomatów tych krajów, w których następuje prześladowanie czy dyskryminacja naszych braci w wierze, tak aby oni mieli poczucie, że Unia Europejska, Zachód będzie uzależniać poprawne relacje z ich państwami od tego, na ile będą chronić praw chrześcijan.
Mówił europoseł Ryszard Czarnecki. Ambasador Sri Lanki podczas spotkania w Europarlamencie zapewniła, że chrześcijanie to ważna społeczność na Sri Lance, a współpraca z organizacjami zwalczającymi działania terrorystyczne jest dla tego kraju bardzo ważna. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
W Departamencie Stanu w Waszyngtonie trwa ministerialna konferencja wspierania wolności religii.
Wydarzenie, które rozpoczęło się we wtorek, określane jest jako największe w historii zgromadzenie w obronie wolności religii. Inicjatorem trzydniowej konferencji jest sekretarz stanu Mike Pompeo.
Polskę reprezentuje minister do spraw pomocy humanitarnej Michał Woś. W pierwszym dniu polityk przedstawił działania Polski związane z pomocą chrześcijanom i mniejszościom religijnym na Bliskim Wschodzie.
Wygłosiłem przemówienie, w którym wskazałem polską filozofię działania, polską filozofię pomocy na miejscu, jako tą, która jest najbardziej skuteczna, efektywna i taka, która w sposób najbardziej właściwy wdraża poszanowanie dla tożsamości i dla kultury poszczególnych osób. Mówiłem o naszych projektach finansowanych przez polski rząd z udziałem polskich organizacji pozarządowych prowadzonych w Iraku, w Kurdystanie, o wsparciu chrześcijan w Iraku, o budowie zagród, o specjalnym projekcie też dla jazydek, zrealizowanym właśnie dla tych jazydek, które zostały uwolnione z niewoli ISIS. I jeden z naszych projektów pomagał właśnie tym jazydkom.
W czasie trzydniowej konferencji minister Michał Woś zamierza odbyć spotkania dwustronne, między innymi z jednym z głównych uczestników tego wydarzenia, Markiem Greenem, szefem Federalnej Agencji Rozwoju Międzynarodowego.
Instytucja ta dysponuje personelem liczącym ponad 3000 pracowników i rocznym budżetem wynoszącym ponad 27 miliardów dolarów.
To były wiadomości w Radiu Maryja.